Zanim przejdziemy do płyty, która jeszcze świeża, pachnąca, dopiero co rozpakowana, to nie mamy innego wyjścia, musimy podpytać pana Macieja o jego historię muzyczną, bo mamy takie informacje, że tu jakiś wspólnie spędzany czas z Tadeuszem Nalepą, z panem Urbaniakiem, z panią Ostrowską. Może o tego Nalepę najpierw zapytamy. Co to było? Kiedy to było? Jak to było?
Oj, to jako, że trochę już na tym świecie żyję, to było długie lata temu, jak funkcjonowałem w poznańskim, notabene zespole Hot Water, to często, a był to zespół może nie stricte bluesowy, ale zespół rock'n'rollowo-bluesowy.
I nadal jest, no tutaj gramy ich na bieżące rzeczy.
Nadal jest, fakt. Zresztą fajną płytkę wydali 2 lata temu bodajże.
Bardzo ładną.
Ale przy okazji koncertów często żeśmy się spotykali z różnymi muzykami bluesowymi, to nazwijmy. No i tak żeśmy się zaprzyjaźnili z Tadeuszem Nalepą, z którym żeśmy, ja i z zespołem Hot Water, trochę koncertów zagrali. Bardzo żeśmy się zaprzyjaźnili. Jak gdyby była ta sama energia, która nas łączyła. Wspaniała zresztą postać polskiego bluesa. Tak też z Wojtkiem Wagleskim, który był producentem naszych płyt i to był taki właśnie okres bodajże w 8 lat, gdzie bardzo żeśmy mieli zacieśnione te związki i z Wojtkiem Wagleskim, z Tadeuszem Nalepą, z Małgorzatą Ostrowską, dla której żeśmy przygotowywali piosenki. No to było to środowisko, prawda? I nie sposób było się z tymi ludźmi nie spotykać, a to było wyłącznie in plus dla mnie, bo się nauczyłem zarówno i od Tadeusza Nalepy, i od Wojtka Wagleskiego dużo, dużo takiej muzycznej pokory.
Mhm. To były lata 90, tak?
Pierwsza połowa 90, bodajże pierwszy do 98 roku, tak ten przedział czasowy wyglądał. Następnie wyjechałem do Skandynawii, konkretnie do Danii. I to był też bardzo dobry okres w moim życiu, ponieważ Dania była od zawsze otwartym krajem, tam masę muzyków z całego świata przybywało, grających przepięknie na ulicach i tam się nauczyłem też pokory muzycznej, bo tu jednak byłem zamknięty w tym środowisku, jak już wspomniałem, rock'n'rollowym.
Ale też takim zahaczającym, nazwijmy to mainstream, prawda? Taki świat popowo-rockowy.
Troszeczkę niemalże. tak, no bo tak, oczywiście jasne. A tam spotkałem się z różnymi kulturami muzycznymi ze wszystkich stron świata i tam dopiero mi się oczy otworzyły, wzdęk, oj, to ta muzyka to nie tylko ten mój grajdołek, ale i poznałem wielu wspaniałych muzyków, z którymi pracowałem, począwszy od kubańskich trębaczy, skończywszy na chórach gregoriańskich. To też była dla mnie ten okres 6 lat, w tym czasie tam mieszkałem, to był okres mojej, że tak powiem, porządnej edukacji muzycznej, ponieważ zobaczyłem, że to jest też, są różne światy muzyczne, które się które meandrują, przenikają się i fajny czas.
Aż trochę pozazdrościłem panu tej wycieczki i tego doświadczenia, bo nam to chyba trochę tego brakuje, prawda, w Polsce, takiego otwarcia na muzykę, takiej radości, cieszenia się każdą muzyką, nie tylko
oczywiście
tą najprostszą, najbardziej wpadającą
w ucho. Zresztą takie zadanie u nas kiedy spełniała muzyka ludowa, prawda, która była wszędzie dostępna. Teraz troszeczkę to gdzieś uciekło, oczywiście jest muzyka ludowa, ale to jest rzecz niszowa, a w Skandynawii jednak, ja tak zawsze mówię, że taką anegdotkę, przeciętny Duńczyk sprzedający kartofle na targu, jak mu się zada pytanie Miles Davis, a on powie, a którą płytę lubisz?
O, aż tak.
Tak to wygląda. Tam jest bardzo dużo szkół muzycznych i co druga osoba na rowerze jedzie z gitarą, ale nie po to, żeby zostać muzykiem, tylko po to, żeby mieć poszerzone horyzonty. I też jest masę, mówię, wspaniałych muzyków, którzy grają na ulicach, prawda? Że się spotykałem na przykład pianistę czarnoskórego, który codziennie na wózeczku przyciągał pianino na stroje główną ulicę w Kopenhadze. Tam miał swoje płytki i na tym pianinie grał przepięknie, taki w stylu Keitha Jarretta. I wieczorkiem to pianinko z tym wózeczkiem na kółkach gdzieś do pobliskiej bramy, tam miał jakąś na kółdeczkę pomieszczenie, czy świetnych Kubańczyków, trębaczy, czy Gruzinów. Także No i budowało się coraz mocniej. Pomogła nam tutaj bardzo genetyka, bo my się świetnie rozumiemy bez słów na scenie i w ogóle grając. No i to było takie naturalne. Nie było żadnego planu, że dobra, to od przyszłego miesiąca robimy razem projekt. To naturalnie wyszło, zaczęła ta muzyka płynąć. Grałem długo bluesa i używam tych skal. Używałem ich przez może nie dziesięciolecia, ale długie lata i lubię te skale, prawda? Oczywiście używam też innych skal, ale tak jak coś tak mam grać bez, że tak powiem, improwizować, to gdzieś tam ucieka mi to w te skale.
Mhm. Ta nasza muzyka jest mocno improwizowana i wydaje mi się, że przez to właśnie jakby różne gatunki muzyki się wplatają chcąc, nie chcąc w to, co gramy, no bo trudno jest myśleć w czasie grania, szczególnie jak to jest na przykład płyta Mist Life Dragon, jest oczywiście płytą nagrywaną koncertową. Trudno jest myśleć, że na przykład w tym momencie chcemy pójść w ten gatunek, albo grać bardziej tak, albo bardziej tak, więc wszystko to, co i ja i tata gdzieś tam w życiu muzycznym przeżyliśmy, po prostu w pewnych momentach utworów się wyłania.
I tak wygląda na to, że chcieliście też Krzysztofa Komedy jakoś tu wyróżnić.
Tak, chociaż powiem szczerze...
No akurat mamy dobry moment, tak?
Tak, mamy dobry moment. Znaczy, w dwójkę bardzo cenimy Krzysztofa Komedę, szczególnie, że ja i tata zostaliśmy tutaj w Poznaniu muzycznie, tak powiem, wychowani. To była improwizacja. Po prostu w pewnym momencie...
Trzeba
się przyznać. W pewnym momencie zacząłem grać na klarnecie po prostu motyw improwizowany, motyw z nim wstanie dzień. I tak wyszło. Mimo, że bardzo cenimy Krzysztofa Komedę, ale nie było to planowane.
Nie chcieliśmy zrobić krzywdy w ten sposób, absolutnie, bo to tak naturalnie wyszło i to się też wszystko zgodziło i zostało to na płycie.
Ostatnio graliśmy koncert premierowy w Poznaniu właśnie tej płyty 24 marca tego roku. I gościnnie zagrał z nami Mieszko Nowacki na didżeridu. Więc nie wykluczamy jakichś takich rozszerzeń, jakichś takich połączenia z innymi instrumentami, może czasem...
Zapraszamy ludzi, którzy mają coś do powiedzenia i czują się fajnie z naszą muzyką i jesteśmy otwarci. Z tym, z tym naszym trzonem to jesteśmy właśnie my z Szymonem, ale jeżeli na przykład myślę o tym, żeby Antoniego Ziota Gralaka zaprosić, z którym też współpracuję, prawda, czy Szymon ma jakiś swoich fajnych muzykantów, jesteśmy otwarci, to... Jak jest wartość dodana, to
nie wiadomo, czy
wy się dogadujecie jako ojciec z synem dobrze, to nie wiadomo, czy ktoś z zewnątrz teraz jak przyjdzie, ta harmonia nie zostanie jakoś zaburzona.
Jeżeli jest inteligencja muzyczna, nie mówię o warsztacie, bo jednak dla mnie ważniejsza jest ten aspekt, warsztat nam pozwala wtedy te wszystkie emocje łatwiej przekazać, ale jeżeli ktoś mówi o inteligencji muzycznej, ma serce do danej muzyki, to się na pewno w to wpasuje i ja się nie obawiam, jeżeli zapraszam muzyków i Szymon zresztą też wierzę, że jak on mówi, że zagramy, tato, z tym panem, z tą panią, to wiem, że to będzie fajne.